Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
Tu mówi Pism, a ja nazywam się Tomasz Zając i jestem analitykiem do spraw Unii Europejskiej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Zapraszam Państwa do wysłuchania Fokusa, naszego cotygodniowego podcastu, w którym rozmawiamy na wybrane tematy z analitykami i analityczkami naszego Instytutu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o rosyjskich pseudowyborach z naszą ekspertką do spraw rosyjskich Agnieszką Leguską. Cześć Agnieszko.
Cześć Tomaszu, witam Państwa.
Agnieszko, od 15 do 17 marca odbyło się w Rosji głosowanie, które miało, oczywiście jedynie teoretycznie, wyłonić następnego prezydenta Rosji. Zanim będziemy rozmawiać o szczegółach, co tam się wydarzyło, jakie są tego konsekwencje, chciałem, żebyśmy się cofnęli do roku 2020 i żebyś nam wyjaśniła, jak to jest w ogóle możliwe, że Władimir Putin mógł się ubiegać ponownie o to stanowisko, ponieważ jeżeli dobrze liczę, to będzie już jego piąta kadencja, prawda? Tymczasem rosyjska konstytucja zakazywała, przynajmniej formalnie, sprawowania tego urzędu no, 5 razy to na pewno, tak? Więc czy możesz nam wytłumaczyć, proszę, co się wydarzyło w 2020 roku?
Tak, pomimo tego, że Władimir Putin, kiedy zaczynał swoje rządy, deklarował, że on nigdy nie będzie przedłużał sztucznie swoich rządów, łamiąc konstytucję z 93 roku, która daje, no jak w większości państw, daje 2 kadencje i koniec. On w sumie się trzymał przez jakiś czas tej reguły, dlatego że zamienił się w 2008 roku z Dmitrijem Miedwiediewem miejscami. Rosjanie to nazywali Miedwiediewa wtedy kresła grejczyk, czyli ten, który grzeje krzesło. I rzeczywiście Miedwiediew jedną kadencję, wtedy akurat była 4-letnia, przesiedział na stanowisku prezydenta, a potem się zamienili. Potem były ogromne demonstracje, takie, które dały jasny sygnał elicie, że musi przykręcić śrubę. Od 2012 roku widzimy, że po prostu wszystko jest eliminowane, co można by było powiedzieć jakąkolwiek opozycją, niezależne media i tak dalej. Zanim nawet pojawiło się to najważniejsze pytanie dla reżimów autorytarnych, kto po Putinie, bo on już przeszedł 2 tury właściwie częściowo, no to Władimir Putin, a właściwie to były różne rozważane scenariusze, co robić, jak umiejscowić Putina w systemie politycznym. No i wśród wielu, wielu różnych pomysłów, już nie będziemy wchodzić w detale, Walentina Tereszkowa, pierwsza kobieta lecąca w kosmos, stanęła w obliczu tych parlamentarzystów w Dumie i powiedziała, a dlaczego nie Putin? Zróbmy tak, żeby był Putin. No i cała machina przygotowania tego ogólnorosyjskiego głosowania, bo to nawet nie można było nazwać referendum, w sposób zmanipulowany oczywiście zostało to opakowane w taki bardzo cywilizacyjno-rosyjsko-wartościująco-tradycyjny model w kontekście tego, że właśnie poszanowanie języka, poszanowanie historii, Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, a w międzyczasie małym druczkiem było napisane i można wyzerować prezydenturę Władimira Putina. No bo właśnie to najważniejsze pytanie mogło właśnie rozszczelnić elitę i spowodować takie turbulencje, które byłyby groźne dla tego systemu putinowskiego. Stąd też lądujemy w 2024 roku, który jest konsekwencją tych zmian w konstytucji.
Też dodam, napisałeś niedawno taki komentarz na temat wyborów w Rosji, zachęcam też wszystkich Państwa do przeczytania jego. I tam zdaje się jest właśnie taki fragment, w którym piszesz o tym, że Władimir Putin powiedział, że no on się zgadza wspaniałomyślnie na to, żeby zresetowano liczenie tej jego kadencji, ale że Trybunał Konstytucyjny musi się wypowiedzieć, prawda? Czy to jest
zgodne z prawem? No tak, no to w ramach dokręcania śruby trzeba zawsze podkreślać, że dzisiaj sądownictwo jest ramieniem zbrojnym bądź ramieniem przymusu względem własnych obywateli, rzadko kiedy ma szansę być niezależny.
No to teraz z kronikarskiego obowiązku podam te oficjalne wyniki Putina, żeby nie było. On uzyskał około 87% głosów. Jego kontrkandydaci to był Nikołaj Charitonow z Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej, zdobył około 4% głosów. Władysław Dawankow z partii Nowi Ludzie też około 4%, a socjaldemokrata Leonid Słucki z Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji 3,2%. Frekwencja, to znowu za tymi oficjalnymi danymi podkreślam, około 77%. Chciałbym cię teraz zapytać, Agnieszko, żebyś nam opowiedziała trochę może o takim folklorze politycznym tych wyborów, dlatego że no, sporo się tam działo. Ten proces wyborczy w ogóle był rozciągnięty na 3 dni i widziałem taki filmik na przykład, w którym taki uzbrojony mężczyzna wdziera się za kotarkę w tego takiego miejsca, gdzie się głosuje. Tam był jakiś człowiek, który chciał dać głos i on tam z takim dużym zdecydowaniem wchodzi. Też rozbawiło mnie, jak ktoś na Twitterze napisał, że to na pewno po to, żeby mu pożyczyć długopis temu biednemu panu, który tam był w środku. Natomiast zupełnie serio teraz, czy możesz nam powiedzieć, co się działo? Dużo takich wydarzeń właśnie miało miejsce i jaka była skala też tych nadużyć po prostu tego rosyjskiego reżimu w tym głosowaniu?
Tak, te wybory nie można nazwać uczciwymi, demokratycznymi, transparentnymi, wszelkimi epitetami, które można by było uznać, że dokonała się pewna elekcja prawowitego władcy w Rosji. Całe jakby założenie pierwotne do tego, żeby w ogóle przeprowadzać coś takiego jak wybory, zasadza się w tym, czy system, wszystkie mechanizmy, trybiki w tym systemie zadziałają w właściwy sposób. A to, co namalują władzę, no to było wiadomo, że i tak wygra Władimir Putin. I kluczowe było to, i to jakby dostał, było prikaz z góry, ale właśnie kluczowe było to, żeby była frekwencja powyżej 70%, a poparcie powyżej 80%. To jakby krążyło już w ogóle przed tymi wyborami i tak dalej. Ale właśnie te wyniki namalowane bardzo jasno pokazują, jak bardzo zależy Władimirowi Putinowi na podkręcaniu tych wyników. I to jest coś, co jest bardzo charakterystyczne, nie wiem, dla przywódców Azji Centralnej, którzy również malują sobie coraz wyższe i wyższe wyniki i po prostu zaraz sięgną sufitu 100% albo 102% po to, żeby...
To w Czeczenii, tak? Było 99% chyba.
Tak,
procent,
no tak. Czeczenia to jest jedna z takich typowo głosujących bardzo wysoko, frekwencja bardzo wysoka, realna pewnie 30%, ale generalnie można będzie podkręcić. I chodzi o to, żeby wysłać bardzo jasny sygnał, że nie oddam władzy, choćby mnie stąd próbowali wynieść. I rzeczywiście poszczególne te trybiki tego systemu działały w taki sposób, żeby jeszcze bardziej zadowolić przywódcę. Więc nie 80, tylko 80, prawie 8% głosów, że popieramy Władimira Putina. Co kluczowe, na tych terenach okupowanych ukraińskich jeszcze bardziej próbowano podkręcić, pokazać, że ta frekwencja jest większa, ponad 80%, a poparcie w większości powyżej 90%. Więc to skłania nas do tego, że właśnie Władimir Putin staje się takim liderem, dyktatorem, który może wszystko, i sygnał był ważny, żeby elita władzy znowu ustawiła tego prezydenta jako takiego prezydenta mafiozę, który cały czas trzyma klan w ryzach, im zabezpiecza interesy, a prezydenta wojny, bo to też to głosowanie było kluczowe, żeby uzyskać taki silny mandat, namalowany, ale jednak, żeby móc kontynuować wojnę w Ukrainie.
Do tematu wojny w Ukrainie na pewno jeszcze wrócimy, ale chciałem tylko jeszcze dopytać, jakie były te mechanizmy fałszowania tych wyborów?
Tak, to chciałam właśnie zacząć do tego wracać, dlatego że no właśnie, na terenach okupowanych, zamiast przeprowadzać nawet w ramach tych 3 dni głosowanie, to wykorzystano taki system głosowania przedterminowego, więc zbierano głosy też w asyście wojskowych, jeżdżąc od domu do domu z urnami wyborczymi od 25 lutego do 14 marca. Wykorzystuje się ten przepis, no bo no nie wiem, czasami rzeczywiście na Syberii jest ciężko dojechać do urn wyborczej konkretnego dnia, więc przyjęto takie założenie, że można rozciągnąć to głosowanie nawet przed jeszcze tymi oficjalnymi dniami głosowań. Stąd też na terenach okupowanych. Za granicą jest bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że w exit polach w państwach europejskich, chociażby, nie wiem, Czechy, Berlin, czyli Niemcy, z exit polów ludzie mówili, że głosowali w większości na Dawankowa, a już cała zagranica w tych oficjalnych wynikach Centralnej Komisji Wyborczej 70%, 71% dała Władimirowi Putinowi. Więc co jeszcze raz podkreśla, że no rozjeżdża się rzeczywistość z tymi deklaracjami albo z tym, co można było namalować. No i dalej, manipulacje polegały też na tym, że wreszcie można było w całej Rosji głosować online. Zresztą sam Władimir Putin zagłosował online, kliknął i wyszło, że super to wygląda. Online pozwala na to, żeby naprawdę móc manipulować, a we wcześniejszych wyborach testowano ten system w dużych miastach, ale nie w większości Rosji. Po drugie, można było głosować w domu, można było głosować poza miejscem zamieszkania, to w sumie jest normalne, tylko że...
Znaczy, że co, że ktoś przyjeżdżał, czy się samemu właśnie wysyłało pocztą ten głos, czy w jakim sensie można w domu było? Znaczy, poza tym online'em,
rozumiem. Znowu komisja wyborcza jechała do ciebie i zbierała głosy, ale jeszcze większą możliwością manipulowania i fałszowania wyborów było właśnie głosowanie poza miejscem zamieszkania, bo osoba, która się wyrejestrowywała z miejsca zamieszkania, mogła odwiedzić 10-12 komisji.
To są te tak zwane karuzele wyborcze, tak? Dokładnie. To jest to, że się przewozi ludzi po różnych... Jasne.
Tak, to już było też wcześniej, a teraz też było... No i wrzucanie całych plików, to już też było wielokrotnie, tych kart do głosowania wcześniej. No i trochę zamieszanie zrobiła opozycja na imigracji.
To właśnie chciałem dopytać Cię, Agnieszka, dlatego że właśnie bardzo tutaj dokładnie i pięknie nam opowiedziałaś o tym, jakie metody stosowała władza i chciałem Cię właśnie zapytać, jaką kontrę tutaj chciała zrobić opozycja. Czy ona była w stanie w tych warunkach, takich jakie były właśnie tego reżimu autorytarnego, w jakiś sposób jednak wysłać taki sygnał, że my się na to nie zgadzamy i na czym ta akcja ich polegała?
No właśnie, zabroniono kandydowania Jekateryny Duncowej, żeby nie powtórzył się scenariusz z Białorusią i tych demonstracji, bo to by właśnie naruszyło ten sprawnie teoretycznie działający system wyborczy w Rosji. Po drugie, zabroniono albo zablokowano kandydaturę Borysa Nadjeżdina, na którego też opozycja postawiła jako jedynego, który oficjalnie sprzeciwiał się wojnie. No i ostatecznie, jak już nie było alternatywy, bo mieliśmy tylko na kartach do głosowania 4 kandydatów, w których wymieniłeś wcześniej. Właściwie tylko tło dla Władimira Putina i wszyscy to zdawali sobie z tego sprawę. Więc opozycja wymyśliła coś takiego, żeby zaprosić Rosjan głosujących albo antyreżimowych, antyputinowskich, a czasami też antywojennych, konkretnego dnia o konkretnej godzinie. Czyli w niedzielę na nogach, jak to oni określali, nie głosowanie online, tylko właśnie w niedzielę o godzinie 12. No i myślę, że w Rosji to przyniosło dość duży efekt. Może nie jakiś spektakularny, to nie były, nie wiem, setki tysięcy.
No właśnie, ja czytam, że tam się szacuje, że od kilku do kilkunastu tysięcy, że to nie jest taki duży wynik.
No ale trzeba zdawać sobie sprawę, że kilka dni wcześniej prokuratura ogłosiła, że właśnie osoby, które będą stawiać się, uwaga, w kolejkach w czasie wyborów, może ich czekać 5 lat więzienia, bo to jest zakłócanie pracy komisji wyborczej. Więc z jednej strony no, władza się rzucała między tym, żeby podkręcić ogromną frekwencję, która jest historyczna. Nigdy tak nie było. Ostatnie były wybory w 91 roku, to miały 76% frekwencji, ale trzeba było jeszcze ten 1% pyknąć, żeby było więcej. Więc to wszystko powodowało, że no, ludzie się po prostu też bali i to miało takie prewencyjne działanie, żeby nie narazić się władzy. Owszem, były zatrzymania, może nie masowe, ale były zatrzymania tych osób, które rzeczywiście ustawiały się w kolejkach, żeby głosować.
Czyli były jednak, bo to jest dla mnie niesamowite, no, że nawet też czytałem właśnie, jak o tym pisałaś, że ta prokuratura się odgrażała, że to jest właśnie jakieś wbrew prawu w ogóle stanie w tej kolejce o 12, ale myślałem, że to jest tylko takie grożenie palcem, że to wydawało mi się szalone, że ktoś realnie zostanie po prostu, nie wiem, wtrącony do aresztu za to, że poszedł zagłosować o konkretnej godzinie, ale czyli mówi, że to
tak,
się zdarzało.
Tak, takie
jednak
sytuacje zdarzały się w Kazaniu, w Jekaterynburgu. Co do Moskwy nie patrzyłam na ostatnie dane, ale były filmiki, gdzie, uwaga, jeszcze prokuratorzy, czy w ogóle struktury siłowe, czy przedstawiciele tych struktur siłowych w cywilu wyciągali człowieka z komisji wyborczej i kierowali go na przesłuchanie bądź areszt, to też jeszcze nie wiadomo. Ale no właśnie, opozycji udało się przynajmniej przebić do rosyjskiego społeczeństwa, że mogą cokolwiek, jakby jakkolwiek zademonstrować, że im się to nie podoba, ale uważam, że wielki sukces właśnie opozycja odniosła za granicą, bo te kolejki, które się ustawiają w Izraelu, w Stambule, w Berlinie, sama Julia Nawalna, żona Aleksieja Nawalnego, który zmarł 16 lutego w niewyjaśnionych okolicznościach tuż przed wyborami, stała w Berlinie 6 godzin po to, żeby oddać głos.
No właśnie, to nie był jego pomysł, bo przeczytałem, że to gdzieś, że to od niego wyszło. Czy to jest prawda?
Nie, to wymyślił jeden z takich rosyjskich polityków opozycyjnych i pod to się potem podczepił, albo można było powiedzieć, poparł Aleksiej Nawalny i reszta opozycji za granicą również się na to zgodziła, że to jest świetny pomysł. Jeszcze były pomysły, nie wiem, zwijanie w harmonikę kart do głosowania i po prostu wrzucania i żeby komisja wiedziała, że które są takie czy nie takie, ale raczej od tego odstąpiono, no między innymi ze względu na takie sytuacje, że właśnie wchodzi wojskowy i sprawdza, czy zwijasz w harmonikę, czy nie zwijasz w harmonikę, czy podpisujesz.
Ale też właśnie a propos tego, jak tutaj opozycja chciała dać sygnał, że jest przeciwna temu reżimowi, to też właśnie czytałem takie rzeczy, że oni, no właśnie chciałem zapytać, żebyś powiedziała nam, jak rekomendowała głosowanie, jakie głosowanie rekomendowała opozycja, bo czytałem właśnie o tym, że ci kontrkandydaci, no, byli po prostu straszni, jeśli chodzi o jakiś taki realny wybór, więc oni wybrali takiego, który jest najmniej straszny i rekomendowali, żeby głosować na niego, to jest raz, a dwa właśnie, że niektórzy dopisywali Nawalnego, niektórzy wpisali jakieś hasła, tak? Czy tego rodzaju rzeczy się działy?
Tak, tak. No to jest, że tak powiem, alternatywa, jakaś taka minimalna opcja sprawczości wyborczej, która dla tych nastawionych przeciwko Putinowi, no dawała naprawdę niewielkie możliwości działania. Ale no niestety opozycja trochę się podzieliła. Na zasadzie takie zaczęły się między nimi znowu tarcia, że no właśnie, że trzeba postawić na Władysława Dawankowa, to proponował Maksim Kac, o którym żeśmy wielokrotnie tutaj rozmawiali. Inni byli zdania, że po prostu trzeba zagłosować przeciwko Putinowi. I dawali wolną rękę na zasadzie albo zakreślisz wszystkie krzyżyki i napiszesz coś od siebie. I najczęściej właśnie były to hasła pod tytułem Putinu morderca, Aleksiej Nawalny jest moim prezydentem i takie inne rzeczy. Czyli uznawały, tutaj nawet nie ma w tych statystykach, ile jest głosów właśnie nieważnych, bo to miało oznaczać, że jeżeli będzie to duża jakby ilość tych procentów, no to będzie oznaczało, że to są ci, którzy głosują przeciwko Putinowi. Ale na to też Centralna Komisja Wyborcza i ten cały system nie mógł sobie pozwolić.
Czytałem w kilku miejscach takie podsumowanie i ty już też o tym wspomniałaś w dużej mierze, że wszyscy potencjalni kontrkandydaci Putina są albo w więzieniu, albo zakazano im kandydować, albo nie żyją. I teraz ja rozumiem, że nie było żadnej realnej kampanii wyborczej, ale jestem ciekawy, czy była jakakolwiek próba udawania, że coś takiego ma miejsce, jakaś debata między kandydatami. Ja rozumiem, że nie między Władimirem Putinem i resztą, ale między na przykład tą trójką. Czy coś takiego miało miejsce?
Tak, tak. I to rzeczywiście przyjmowało kuriozalne sposoby działania, dlatego że po pierwsze, znaczy tak, zaznaczmy, że tradycyjnie Władimir Putin nie bierze udziału w kampaniach wyborczych, bo on przecież zajmuje się bardzo ważnymi sprawami, nie ma na to czasu. Ale ci trzej kandydaci nie tylko sami mieli między sobą debaty na różne tematy, one były dość miałkie, więc chyba nie ma sensu ich specjalnie wyciągać, ale najbardziej zabawne były te, które były robione przez sztaby tych kandydatów po całej Rosji. Jeden też taki filmik był o tym, który proponował Słuckiego, że zdjął but i powiedział, że no Słucki to jest jak but, tak niby znoszony, ale bardzo dobry, wygodny, trzeba na niego zagłosować. Inny jego przedstawiciel z jego sztabu w ogóle próbował go promować, a w końcu w którymś momencie zapomniał, jak on się nazywa z imienia i nazwiska. Więc były naprawdę sytuacje kuriozalne, jakieś czastuszki śpiewane. No i w ogóle cały proces test wyborczy był, miałam wrażenie, że taką platformą do teatru, bo przychodzili różni przebrani ludzie, jakieś różne postaci z bajek, Dziadek Mróz były, to już chyba też tradycyjne, że tuż po ślubie się szło do komisji wyborczej. No i to, co było ważne. 2 dni wyborcze to był nacisk władz, 3 dzień wyborczy, czyli ta niedziela była przeznaczona właśnie jakby dla opozycji i w pewien sposób no to nie dawało takiego super obrazu skuteczności, ale jednak nie było demonstracji po, czyli tego aspektu chyba najbardziej, na którym opozycji mogłoby zależeć, że ludzie widząc siebie w takich długich kolejkach, jakby zrozumieją, że to jest farsa, natomiast no cały czas jest z jednej strony reżim polityczny taki, który nie pozwala na to, a z drugiej strony no to, co wielokrotnie żeśmy rozmawiali, taka adaptacja do sytuacji i jeżeli dają Rosjanom, tym antyreżimowym, jakiekolwiek okienko legalnego albo nawet półlegalnego działania, pokazywania swojego sprzeciwu, to oni w to wchodzą. Natomiast jeżeli jest ściana takiego neototalitarnego systemu, to raczej unikają konfrontacji.
A przechodząc do samych wyników wyborów, ponieważ powiedziałem, prawda, że z tego kronikarskiego obowiązku podaję te wyniki, żeby podkreślić oczywiście, że one nie są w żadnej mierze wiarygodne. Natomiast też na platformie X podawałeś takie źródło, jakim jest strona Xtreme Scan, która stara się w jakiś sposób szacować realne poparcie, jakie w wyborach otrzymał Władimir Putin. Czy możesz nam powiedzieć, jaka jest metodologia liczenia tego poparcia i ile ono, jest to jakiś szacunek oczywiście, tak, ale wynosi właśnie według tego źródła?
Tak, no właśnie, bo to jest najważniejsze takie pytanie, bo Władimir Putin ma poparcie Rosjan. Jeżeli oni tak obliczali właśnie ten wspomniany przez ciebie portal poprzez na przykład dzwonienie do ludzi, którzy głosowali w tych 2 dniach wyborczych głównie, bo tego 3. dnia trochę mniej im się udawało zebrać głosów, ale też to podliczyli, jakbyś oszacowali rzeczy. Natomiast to nie było takie jak exit-pole typowe, no bo oni są za granicą i nie mogą stać i zbierać głosów, no bo to właśnie...
Czyli takie badanie sondażowe telefoniczne bardziej,
badanie
w trakcie wyborów.
Tak, socjologiczne, a nie exit pole takiego typowego rodzaju. No im wyszło, że wśród wszystkich wyborców Rosji poparcie dla Władimira Putina sięgało 44%, a konkretnie tych, którzy oddawali głosy w te dni, to jest około 55%. Więc jeżeli Władimir Putin, no nawet jeżeli każde badanie jakby socjologiczne w takich warunkach można podważyć, ale zakładając nawet, że Władimir Putin ma poparcie 55%, no to dlaczego musi podkręcać te wyniki, tak? To jest najbardziej ważny element, że czego to musi być takie nadmuchiwanie balonika. No, po pierwsze właśnie to, co wspomnieliśmy, czyli wzmocnienie swojej pozycji, takiego, nawet jeżeli to jest tylko i wyłącznie namalowane, to jest sygnał, że no nie ma opcji B, nie ma opcji B, C i tak dalej, więc ani Rosjanie nie mają alternatywy wobec systemu putinowskiego, więc jeszcze bardziej będą apatyczni i adaptujący się do sytuacji, więc będą podlegać tym, jakby akceptować też działania militarne Putina w przyszłości. No a elita cały czas dostaje taki sygnał, że no dobra, na razie nie zadajemy tego najważniejszego pytania, kto po Putinie. No i jeszcze sobie jak popatrzyłam na wyniki wyborów, tych też podkręcanych najczęściej w państwach autorytarnych w regionie byłego Związku Radzieckiego, no to właśnie, nie wiem, Łukaszenka by nawet chciał takie sobie namalować, namalował sobie coś po nieco 80%, a rzeczywiście w tych państwach Azji Centralnej, czy nie wiem, w Azerbejdżanie to też są szacunki tam właśnie 90, różne takie 80, 90, więc każdy z tych liderów maluje po to, żeby nawet tylko i wyłącznie dać wrażenie, że no dobrze, malujemy 88% i co nam zrobicie? Nic. Obywatele nie mają możliwości przeciwstawiania się temu, więc nawet nie chodzi o to właśnie ile ma głosów, tylko po prostu o to przekonanie, że system cały czas trzyma się dobrze.
To jeszcze już tak zmierzając ku końcowi, chciałem cię zapytać, bo obiecałem wcześniej, że wrócimy do tego tematu. Czy przebieg wojny na Ukrainie miał jakiś wpływ na przebieg głosowania? Czy to był jakiś ważny temat tej kampanii wyborczej? Jak to wyglądało?
Znaczy w ogóle wojna w Ukrainie moim zdaniem jest teraz fundamentem tego systemu. Jakby kamieniem milowym albo założycielskim dla zmieniającego się systemu putinowskiego. Dlatego, że właśnie Władimir Putin, on myślał, że wykorzysta taką szybką wojnę, żeby poprawić sobie wyniki. To trochę nie wyszło. Ale w momencie, kiedy Ukraina straciła ten impet kontrofensywy i właściwie ona ugrzęzła, a Rosjanie pozostali na swoich pozycjach, to elita władzy ma więcej optymizmu i Putin może być bardziej zrelaksowany, oglądając to, co się dzieje, bo to jest sygnał, że właśnie wojna w Ukrainie idzie w tak zwanym dobrym kierunku, a wystarczy z punktu widzenia elity władzy poczekać jeszcze chwilę na wybory w Stanach Zjednoczonych i w ogóle ułoży się taka układanka bardzo korzystna, przynajmniej z ich punktu widzenia, żeby można było przymusić Ukrainę do kapitulacji. Ale jeżeli popatrzymy sobie na to, co działo się w trakcie wyborów, w trakcie tego głosowania, no to zobaczymy, że Ukraińcy zaczęli prowadzić taką aktywną obronę, która ma bardzo duży wpływ i będzie miała duży wpływ na percepcję rosyjskiego społeczeństwa, nawet jeżeli Rosjanie tam trzymają się mocno. Co to znaczy aktywna obrona? To znaczy wspomaganie dywersantów, którzy atakują tereny Federacji Rosyjskiej, te przygraniczne. Do tego musiał się odnieść później Władimir Putin, mówiąc, że on będzie miał jakąś tam strefę sanitarną przeprowadzoną. Chodzi o to, że w czasie tego głosowania...
No właśnie, wydarzyło się coś takiego.
No tak. No w czasie głosowania w Białgorodzie, w tym mieście takim przygranicznym, kilka komisji trzeba było przenieść albo w ogóle odwołać, bo było bombardowanie ostrzał artyleryjski ze strony Ukrainy. A w tym samym czasie tak zwani rosyjscy ochotnicy w różnych formacjach, to był Legion Swoboda Rosji, czy też nawet jakiś pojawił się nowy Legion Syberia, oni próbowali przedrzeć się na terytorium Federacji Rosyjskiej. Część się udało, część nie. To jest też jakaś mgła wojny, nie do końca jeszcze wiadomo, ale te działania dywersyjne będą na pewno kontynuowane. I chyba jeszcze ważniejsze, to były ostrzały rafinerii w całej Rosji na bardzo długich dystansach, no i problemy z dostawami właśnie benzyny. Od 1 marca władze musiały powiedzieć, że muszą zatrzymać eksport benzyny, ponieważ może być sytuacja, gdzie trzeba będzie reglamentować to paliwo dla armii, ale też dla obywateli. Myślę, że to czasem może mieć jeszcze z czasem, jeżeli to będzie kontynuowane, jeszcze większy impact niż tylko sankcje.
To kolejne pytanie, jakie chciałem zadać, dotyczy tego, dlaczego w ogóle Putin zdecydował się pozostać na tę kolejną kadencję. Nie wiem, czy to prawda, ale słyszałem niedawno, że jeżeli on rzeczywiście tę kadencję przetrwa, to prześcignie, zdaje się, nawet Katarzynę Wielką, jeśli chodzi o długość rządów. No ale jakie są takie długofalowe cele tego planu Putina, żeby rządzić przez kolejną kadencję?
No właśnie, patrząc na to, co dzieje się z systemem wewnętrznym, musimy sobie pomyśleć o tym, że wojna jest takim driverem, jest takim instrumentem do umacniania się nowego systemu putinowskiego, co oznacza, że będziemy świadkami i też w pewien sposób odbiorcami tej konfrontacyjnej polityki Rosji, czyli antywojennej, a nie antywojennej, czyli wojennej kampanii przeciwko Ukrainie, ale Putin cały czas patrzy na to, co dzieje się w Ukrainie, jako jeden z elementów konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami, między innymi Polską. Co oznacza, że będziemy świadkami różnego rodzaju, nie wiem, sygnalizowania strategicznego, użycia broni atomowej, straszenia trzecią wojną światową, a jednocześnie zwiększenia działań zbrojnych w Ukrainie po to, żeby można było wynegocjować lepsze warunki kapitulacji Ukrainy. Bo o tym mówił Dmitrij Miedwiediew kilka dni temu, umieścił na swoim telegramie po raz kolejny taką odezwę o kilku punktach pokojowych, gdzie Ukraina A musi poddać się, w ogóle była Ukrainą, to nazywa jako było Ukrainą, bo to przecież tak jak on też deklarował Rosja. I uwaga, jeszcze wypłacić Rosji kompensację za poniesione koszty tej wojny, więc absurd goni absurd, ale jednocześnie nie jest absurdem to, że Putin jest zdeterminowany do tego, żeby być, jeżeli nie nazwiemy w ogóle go prezydentem, no to liderem wojny, tak? On trochę nie ma już opcji, żeby wyjść spoza tej roli.
To na sam koniec chciałem cię zapytać o to, co my jako Zachód, jako państwa Unii Europejskiej w szczególności, możemy zrobić w tej aktualnej sytuacji. To znaczy, w swoim tekście, który już tutaj rekomendowałem, piszesz o tym, że może warto rozważyć to, czy nie uznawać Władimira Putina jako prezydenta Rosji. Jak rozumiem, trochę też na podobieństwo tego, jak traktujemy Aleksandra Łukaszenkę. I też wiem, że Unia Europejska rozważa teraz różnego rodzaju sankcje na osoby, które były zaangażowane w ten proces wyborczy. Więc jakie narzędzia byś rekomendowała ze strony właśnie Zachodu, żeby użyć?
Czy ja myślę, że byłoby o wiele lepiej, gdybyśmy działali w grupie, na przykład państw unijnych, które nie tylko powiedzą, że wybory nie były transparentne, nie były uczciwe, nie były demokratyczne, tylko wysyła jasny sygnał, że Władimir Putin, który zresztą teraz jest przecież już ścigany listem gończym swego rodzaju, tak, może być aresztowany za deportację ukraińskich dzieci, jednocześnie jest wyjęty poza nawias jakichkolwiek negocjacji, czyli nie jest reprezentantem narodu rosyjskiego. Już spływają do Rosji gratulacje z całego świata, chociażby z takich państw demokratycznych jak Indie, ale tutaj mamy jakby cały świat. Natomiast moim zdaniem Zachód, który jest właściwie takim najważniejszym rywalem, punktem odniesienia dla działań agresywnych Rosji, powinien dać jasno sygnał, że prezydent Rosji to już nie jest prezydent Rosji, bo te wybory przede wszystkim zostały przeprowadzone na terytorium Ukrainy w sposób nielegalny, w związku z czym ten proces jest nielegalny, więc prezydent Rosji też jest nielegalny. I można by było pójść tą ścieżką Aleksandra Łukaszenki, że nie uznajemy Aleksandra Łukaszenki jako prezydenta Białorusi, tylko pełniący swego rodzaju obowiązki, no przywódca, na pewno jest przywódcą, bo trzyma w ryzach całe państwo, ale to by pozwoliło na to, żeby no właśnie uniknąć tego momentu, gdzie trzeba będzie negocjować z Władimirem Putinem. Negocjacje z Władimirem Putinem będą bardzo niekorzystne dla nas, dla Ukraińców, a w szczególności jeżeli mamy takie zapowiedzi, nie wiem, Donalda Trumpa, który by chciał dogadać się z Putinem ponad głowami Ukraińców, no to to jest pewien też instrument presji, że nie rozmawia się ze zbrodniarzem, no i właściwie z kim rozmawia? No z kimś, kto właściwie nie reprezentuje państwa rosyjskiego.
Bardzo ci dziękuję, Agnieszka, za rozmowę.
Ja również dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
W ten sposób kończymy dzisiejszy Fokus. Dziękuję państwu za wysłuchanie naszego podcastu. Wyprodukowała go Natalia Radulska. Tu mówił PISM.